sponsorem dzisiejszego Mówię Ci jest OCP.
OCP, bo konsument jest najważniejszy.
Dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch.
Cześć, witamy w kolejnym odcinku No Mówię Ci, naszego osobnego projektu w ramach podcastu Dwóch po Dwóch. Jak na pewno się zorientowaliście, dziś będziemy mówili o absolutnym klasyku z 1987 roku, Robocop. Zwany też super gliną, nie wiem dlaczego, ale niech mu będzie. Z tej strony ja, Adam, siema, po drugiej stronie...
Krzysiek, cześć.
No i słuchajcie, pierwsze pytanie najważniejsze. Krzychu, czy podobał ci się ten film?
Zawsze i wszędzie. Adam.
No właśnie. I teraz znaleźć coś, co się w tym filmie nie udało, no to nie jest takie hop, nie?
Ten film ma 37 lat, jak dobrze policzyliśmy, a z matmy trójkę mieliśmy, więc chyba okej.
Okay. Mów za siebie.
Więc tak, 37 lat, 1987 rok i naprawdę filmy z tamtego czasu to jest coś niesamowitego, bo wiadomo, no, Robocop jest jednym z nich, ale jest masa filmów, które bardzo dobrze się zestarzały. I nadal, nawet jak się je obejrzy, to zachwycają, powiedzmy, w tym aspekcie takim mocno pozytywnym. W zasadzie wszystkim, tak mi się wydaje.
No tak, tym bardziej, że on, ten film był, no tak już stwierdziliśmy, wydany w latach 80., gdzie wychodziły rzeczy takie właśnie jak Terminator, jak Komando, takie rzeczy jak... Predator też możliwe, ale to nie wiem, czy to lata 90. nie zahaczyłem, musiałbym sprawdzić, a nie chciałbym teraz. Mm-hmm. W każdym razie, no tych macho filmów było mnóstwo, no i kino lat 80. charakteryzowało się tym, że było krwiście, było dosadnie i było bardzo fajne. No i pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy w tym filmie, no to właśnie krwistość. Tam się nikt nie cacka, tam się krew leje, fruwają bebechy. I to jest coś, czego w dzisiejszych czasach chyba w kinie już nie ma w takim zakresie. No bo masz sceny na przykład samej egzekucji naszego głównego bohatera. No przecież dzisiaj to by nie przeszło chyba nigdzie.
Panie, ta scena, jak mu tą rękę odrąbują, w zasadzie nie odrąbują, tylko odstrzeliwują. No powiem ci, że klasa. Tam właśnie to jest najfajniejsze w tamtych filmach, że większość efektów była robiona...
Praktyczna. No.
Tak, że to były albo makiety, albo jakieś specjalnie stworzone eksponaty, rzeczy do tego, żeby ten efekt zrobić. To zresztą widać po cięciach też. Tam nie ma może takiego super płynnego przejścia pomiędzy tymi efektami, ale no robiło to robotę, że była jakaś scena, potem ciach i jakaś kolejna. I no widać to przede wszystkim na początku właśnie z tą jak go rozstrzeliwują i jak tam rzeczywiście trochę ołowiu zostawiają w tej kamizelce i nie tylko.
Ja się zastanawiam, kto pozwolił reżyserowi na coś takiego, bo ja wiem, że... Znaczy, może tak, od początku. Film został wydany przez studio Orion, które dosłownie chwilę wcześniej wydało Terminatora, więc filmy tego typu nie są dla nich niczym nowym. Oni się też po drodze, z tego co pamiętam, wsławili tym, że wydali taki mało znany tytuł z równie z mało znanym austriackim kulturystą, chyba Conan to się nazywało. Więc
jakoś tak, tak.
Coś ten deseń, ale no, reżyserem tego jest pan Paul Verhoeven. Na dzisiejsze czasy pan Paul Verhoeven jest znany wzdłuż i wszerz. Wtedy nie był aż tak dobrze znany, dlatego że Robocop pokazał się być jego pierwszym takim naprawdę no, grubobudżetowym filmem, dlatego że no, w 87 roku z uwzględnieniem składnika inflacji 13 milionów dolarów to nie były drobne. Oczywiście nie był to reżyser, który nie miał wcześniej żadnego dorobku, ale to nie były filmy, które można było pokazać z takim przytupem właśnie jak Robocopa. No i o co chodzi w całym filmie? Dla tych, którzy jakimś cudem mieszkają pod kamieniem i przez ostatnie prawie 40 lat tego filmu nie widzieli. Rzecz dzieje się, jak to zwykle bywa, w przyszłości, która nie jest zbyt utopijna, raczej dystopijna. Dzieje się w Detroit, które podupadło bardzo, bardzo mocno. I to też ma przełożenie na to, skąd się to wzięło, dlatego że Detroit w latach 80. straciło bardzo dużo gospodarczo przez to, że tam się przemysł samochodowy wysypał, z tego co pamiętam. No i nie wyglądało to różowo generalnie. I jako ukłon w stronę tego takiego typowego amerykańskiego konsumeryzmu i korporacjonizmu, no, jest właścicielem prawie że całego miasta korporacja, która nazywa się OCP, Omni Consumer Product. Zajmują się w zasadzie wszystkim, mają dywizje odpowiedzialne za uzdatnianie wody i mają dywizje odpowiedzialne za budowanie cybernetycznych policjantów. No i teraz...
Czy tak naprawdę to z racji tego, że oni mają w zasadzie kontrolę nad wszystkim w regionie, to najważniejsze chyba jest to, że oni mają kontrolę nad policją. To jest chyba takie najistotniejsze w tym wszystkim.
A ja tak, oni mają matki wsadzone wszędzie, nie?
Zanim pociągniesz dalej, to ja jeszcze dorzucę tutaj, jak już zacząłeś od Detroit, to tak naprawdę jako ciekawostka jest taka, że to nie było Detroit, nie było kręcone w Detroit, tylko w Dallas. Bo okazało się, że tak powiedzmy, że wygląd budynków nie do końca był odpowiedni pod film.
Tak, i stwierdzili, Dallas, że no, Dallas jest takie... po przeróbkach graficznych okazał się być bardzo fajnym Detroit w przyszłości.
Tak, a to jest takie jedno ujęcie w tym filmie, gdzie Robocop podjeżdża pod, w zasadzie na samym końcu prawie, że pod siedzibę OCP i tak naprawdę jest to komputerowo trochę przerobiony, trochę taki rozbudowany budynek ratusza w Dallas.
I tu i się, jest coś i tutaj się przyczepię pierwszy raz, bo to nie było zrobione komputerowo, to był efekt optyczny.
O proszę. Tak, czyli co, dorysowane?
Tak zwane matte painting, to jest stara technika robiona w ten sposób, że rysujesz to, co cię interesuje, a potem robisz kompozyt, dosłownie wstawiasz to i filmujesz scenę razem z dostawionym tym. I to,
czyli no, to było wszystko... podobnie jak niektóre sceny w Gwiezdnych Wojnach.
Dokładnie ta sama technologia wykorzystana była. No i wracając do fabuły. Dzielnice starego Detroit są w rękach przestępców. Oczywiście OCP nie babra się w jakieś stare dzielnice, no bo po co im to, ale dogadali się z burmistrzem, że jak policja nie daje rady, to oni tam sypną mamoną i w związku z tym kupią sobie de facto policję, a przez to w zamian będą mogli sobie to całe stare miasto zburzyć i wybudować tam Delta City, fantastyczne nowe miasto przyszłości, w którym będą sobie robili co będą chcieli i Delta City ma być, no powiedzmy, że enklawą prawną, czyli będą sobie państwem w państwie. No oczywiście nie jest to takie proste, bo policjanty się ciutę zdenerwili, no bo jednak nawet w dystopijnym Detroit przyszłości do policji szli tylko samobójcy albo ludzie z powołania. Jako, że ludzie z powołania nie lubią być własnością firmy żadnej, no to tam się zaczęło robić. W każdym razie no, stali się przydupasami prezesa, tak na posyłki chłopcy przynieś, wynieś i tak dalej. No i...
Czekaj. Ty mówisz o Detroit, posyłki, to prezes jakiś, to coś ci nie przypomina tego? Tak jakoś
nie,
w
no w
latach?
Życiu policja we władaniu jednego człowieka, absolutnie nawet.
Ochraniająca jego posiadłość?
A weź nawet mowy, nie wiem o czym ty mówisz.
Nie, dobra.
W każdym razie OCP jako, że sypnęło kasą i się zobowiązało, zaczęło szukać sposobów na zwalczanie tejże przestępczości. No i tutaj pojawia nam się nasz pierwszy zły, pan... Dick Jones w tej roli Ronnie Cox. Ronnie Cox, któremu ta rola była troszkę nie pasująca do całości tego, co wcześniej robił, dlatego że pan Ronnie Cox podobno, nie znam faceta osobiście rzecz jasna, ale podobno to jest złoty chłopak, to jest dorany przełóż w ogóle, mła. Zawsze grał takich pozytywnych bohaterów, wszystko to, a tutaj zagrał takiego syna, że aż po prostu miło, więc wyszedł troszkę ze strefy komfortu i zagrał rolę.
Wiesz co, a propos
Dicka
tutaj
Jonesa.
Dorzucę, no. Totalnie niezwiązane z Robocopem, ale gdzieś mi dzisiaj mignęło w telewizji film Speed 2. No i w filmie Speed 2, poza aktorem znanym jako Sandra Drabulok, to grał też Willem Dafoe. I tak sobie popatrzyłem na niego i mówię, kurde, czy on w każdym filmie musi grać jakiegoś złola? Jakąś negatywną postać.
Znaczy no wiesz bo... co, on gra w większości z Wally, ale to chyba wynika z...
Bo on pasuje, no nie do tego.
Znaczy wynika troszkę z jego aparycji, bo to jest szalenie przystojny facet, no ale jak się uśmiechnie, to jest taki trochę...
Strasznie, nie? Taki
tak.
Od razu...
On bez
bardzo
charakteryzacji,
szeroki uśmiech, no.
On bardzo bez charakteryzacji wielokrotnie był proponowany do roli Jokera w Batmanie, więc...
No, myślę, żeby spokojnie pasował.
Dałby radę. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę jego prezentację Goblina z pierwszego Spider-Mana z 2001 bodajże, z Tobim Maguire'em, no to tam to wihihihi, to był jego śmiech, nie jakiś tam podłożony. To on ma talent, nie, szalenie utalentowany gość. I nawet w Johnny Wicku, gdzie grał, no też z Walla, tylko że po tej dobrej stronie mocy, no też był z Wallem, no taka twarz zobowiązuje. No, pozdrawiamy pana Willema Dafoe, no i tyle, no co więcej możemy, nie? Wracając do Robocopa, my tych wstawek będziemy mieli mnóstwo tutaj, jeżeli chodzi o takie ciekawostki. No i ten nasz Dick Jones nieszczęsny stwierdził, że no trzeba jakoś się pokazać, trzeba jakoś wspomóc tą naszą biedną policję i przedstawił Radzie Nadzorczej OCP robota, który miał zajmować się pilnowaniem porządku. W tej roli nieodrzany ED-209. Wtedy mało znana komukolwiek nazwa, teraz, jeżeli już weźmiemy pod uwagę kultowość i, no i status kultowy Robocopa, jest to sylwetka robota, którego zna każdy. No i tu mam problem, bo w czasie tej prezentacji rzecz jasna doszło do awarii, rzecz jasna doszło do niespodziewanego wystrzału, w zupełności nieplanowanego, który skończył się tym, że biednego członka Rady Nadzorczej trzeba było zbierać za pomocą MOPA. Kolejna ciekawostka odnośnie tej sceny, dwie nawet. Scena, która jest jedną moim zdaniem z najbrutalniejszych scen egzekucji w tym filmie, gdzie w biednego, ubranego w garnitur z lat 80. członka Rady Nadzorczej wpakowali jakieś, nie wiem, 1,5 wiadra kul, gdzie to chlapało.
50 kilo ołowiu, no.
Tak, dosłownie wiadra ołowiu facet wyłapał na klatę. Okazało się później w ciekawostkach i innych kawałkach trivii z tego filmu, że ta scena była dogrywana po raz kolejny. Okazało się, że Verhoevenowi jako reżyserowi nie spodobało się to, jak mało krwiście jest. I dograł jeszcze ze 2 wiadra krwi, które wystrzeliły z tego faceta, więc no jest ciekawie. No i teraz dwie moim zdaniem najzabawniejsze kwestie, jakie padły w tym filmie. W momencie, kiedy facet z rąk czołgu na dwóch nogach dostał 1,5 wiadra ołowiu w twarz, jeden z członków tej rady nadzorczej, jak już się tam uspokoiło w ogóle, tam dym wyleciał z tych luf i tak dalej, mówi, ale wezwie ktoś sanitariusza?
Tak.
Ja nie uniosłem. Nie uniosłem. Sanitariusza.
Tak.
Tu MOPA trzeba.
Do rozbebranej po prostu plamy na stole, nie? To już jest w ogóle. Trzeba
gościa rozchlapało po suficie wręcz. Ale nie wezwij ktoś sanitariusza. No i druga reakcja tutaj tego całego prezesa Rady Nadzorczej OCP. Tutaj Dan O'Herlihy zagrał w dwóch częściach Robocopa tę samą rolę, gdzie mamy dosłownie rozpapranego na stole trupa. Ten Dick Jones taki no trochę niepocieszony, bo ewidentnie po premii, no bo tak trochę ten, nie? Podchodzi, nie zdążył się odezwać, tamten podniósł głową i wiesz co, Dick, jestem rozczarowany. Chłopie, tu prokurator w ogóle, Agencja Mienia Wojskowego, co się stało? To miała być prezentacja, dlaczego ten robot był uzbrojony w ostrą amunicję? Zresztą tam starzyści to się posikali pod siebie po prostu, nie? No cóż, no OCP rządzi się swoimi prawami, rozpaprany człowiek sprawy nie domyślał.
Ja bym się jeszcze tutaj na tym etapie zatrzymał, ze względu na to, że ja sobie zrobiłem rewatch w zasadzie wczoraj, czyli dzień przed naszymi nagrywkami. Jak oglądasz filmy te starsze kolejny raz i to trochę inaczej oglądasz teraz, tym bardziej, że jak nagrywamy coś o tym, to też inaczej oglądamy, to staramy się wyłapać jakieś smaczki, których wcześniej nie widzieliśmy, no, ze względu na to, że jednak większość tych filmów jest na platformie VOD, więc w każdej chwili możesz sobie cofnąć, zatrzymać i tak dalej. Więc czy ty zauważyłeś, jak się rozpoczyna to całe spotkanie, tam siedzą te wszystkie szychy z tej Rady Nadzorczej i tak dalej, to jest sobie taka protokolantka tam sobie siedzi przy szefie i co mnie rozbawiło w tym? Ona siedzi przy czymś, co przypomina taką drukarkę paragonową z małą klawiaturką i zauważyłem to, że ona zaczyna klepać coś powiedzmy, że w ten komputer, bo tak najprościej jest to ująć. I ona totalnie robi to tak, jakby grała na jakimś keyboardzie, bo patrzy się przed siebie, gdzie ekranu nie ma ewidentnie, tylko z tego małego urządzenia, jak ona klepie, to wychodzi tylko taka rolka papieru, nie? Z jakimiś tam rzeczami, które napisała. I ona...
Jest stanotypistką, może ona tak jak w tym, jak w sądach.
Ale ona totalnie losowo w klawisze pyka, no nie? I jakąś taką falę robi, kurde, na tych klawiszach, no tak jakby po prostu jakiegoś pranka chciała zrobić. Więc to na pewno zauważyłem od razu. Gdzie wcześniej tego tak naprawdę gdzieś tam mnie ominęło, bo to jest dosłownie kilka sekund, nie? Więc to jest zabawne. Ja
teraz na YouTubie próbuję podpatrzeć, czy jest coś takiego, ale nie widzę. Ta scena zaczyna się od momentu, kiedy się drzwi otwierają, więc...
Tak, i tam przez, tak się oddala trochę od biurka to, ta kamera, to tak. Ale możesz zobaczyć na Prime sobie później, bo ja szukając tego, gdzie można to obejrzeć, znalazłem to tylko na Prime i mam jedną taką tutaj no jednak zastrzeżenie do tego Prima i do tego, w jaki sposób jest to udostępniane, bo to, że jest za darmo w ramach abonamentu, to jest świetne, tylko po pierwsze, jak wpisywałem za pierwszym razem Robocop, to wyszukało mi tylko pierwszą i drugą i trzecią część, ze względu na to, że nazywa to się Superglina, nie Robocop, w sensie jest Superglina Robocop. To też zaraz o tym jeszcze powiemy, ale druga rzecz jest taka, że jak ustawisz sobie polskiego lektora, a w zasadzie te starsze filmy z polskim lektorem, jaki by on nie był, to mam wrażenie, że się trochę przyjemniej ogląda. Jakoś to tak bardziej do siebie pasuje, ale mam takie zastrzeżenie, że po prostu dźwięk się spóźnił. Ja widziałem, że ktoś już kłapie ustami i za pół sekundy dopiero słyszałem angielski dźwięk razem z polskim lektorem, więc nie wiem, czy to jest wina akurat tej konkretnej produkcji, czy ogólnie na Amazonie jest takim problem, na Prime, ale no jak przełączyłem na wersję oryginalną z polskimi napisami, to tego problemu nie było. Więc podejrzewam, że tutaj jest jakiś problem.
No coś,
ale
coś
śmiało,
może w
jeżeli ktoś chce sobie rewatcha zrobić wszystkich części, nawet tej najnowszej z 2014, to jest to na Prime dostępne w ramach abonamentu, nie trzeba dodatkowo płacić, więc w sumie spoko. I tutaj też postaramy się wam jakieś ciekawostki przerzucić, bo to nie chodzi o to, żeby, wiecie, omawiać wam film, który ma prawie 40 lat, bo pewnie każdy i tak oglądał. Wspomniałeś o tym mechu, który tam rozstrzelał sobie tego gościa na stole, ED-209. I z tego, co przeczytałem, były dwie tak jakby makiety, dwa modele zrobione tego robota. Pierwsza była w pełnej skali 1:1.
Kompletnie.
A druga była. Tak, a druga była 10-krotnie mniejsza, żeby wykonywać na niej animację. I my wcześniej rozmawialiśmy nawet przed tym odcinkiem, w jaki sposób to robili. No ale jak mogli w latach późnych 80. i wczesnych 90. robić animację? No poklatkowo wszystko robili, czyli ustawiali model, robili klatkę, potem zmieniali troszeczkę coś. Robili, że tak powiem, zdjęcie czy klatkę, zapisywali
tak, i tak dalej. Że ta metoda powstała ze 100 lat temu, jak nie lepiej.
Jasne.
I słyszałem, nie wiem ile w tym prawdy, że w filmach do dziś dnia jest wykorzystywana, chociaż jest wypierana na pewno przez CGI, no bo wiadomo, że jest łatwiej, szybciej i taniej, nie? Ale powiem ci jeszcze tak w ramach ciekawostki niezwiązanej, że na TikToku widziałem jakiś czas temu gościa, który robi właśnie takie animacje poklatkowe za pomocą figurek z Dragon Balla.
No, widziałem też, no.
Dobry jakiś, jest. Koleś
to jest
dobry
jakieś
jest.
Nieporozumienie, naprawdę. Naprawdę,
koleś,
tego się nie da zrobić.
Dobry
on
jest
na pewno z Japonii, na 100%.
Na 100%.
No, ale a propos tej animacji, była wykorzystywana też w Gwiezdnych Wojnach. Bardzo
tak.
Szeroko.
Tak, no, totalny przecież, to wszystko było zrobione w ten sposób.
I z tego, co kojarzę, nie wiem, możesz mi poprawić albo i nie, nie wiem, czy Grogu nie był w pewnych scenach animowany właśnie w taki sposób.
Nie.
Nie był tak
Grogu
robiony?
Nie był animowany w ten sposób absolutnie. Z tego, co czytałem na temat Mandaloriana, to Grogu był robiony albo...
Jako kukła?
Za pomocą kukiełki. Albo w jakichś tam wyjątkowych okolicznościach po prostu podrzucali tą pacynkę na tym. On był cały czas laleczką. Może było troszkę podlepione jakimś delikatnym CGI, no ale przy ich budżecie to akurat dziwne nie jest, więc...
No ale umówmy się, no w filmie z 1987 to można o CGI pomarzyć tak naprawdę, no,
oczywiście,
bo tam
że tak.
Różne
chociaż,
techniki...
Nie, no tam efekty specjalne były komputerowe, no na przykład cały
system
sterowniczy, tutaj to celowanie Robocopa i tak dalej, do którego za chwilę dotrzemy. to było zrobione za pomocą oscyloskopu, to był nagrany czarny ekran i to było nałożone jedno na drugie. Dokładnie, tam musieli się grubo nakombinować.
Tam wszystkie takie te zielone efekty, powiedzmy tam namierzania przeciwników, czy jakichś tam przedmiotów, czy ogólnie jakieś napisy, które się pojawiały, powiedzmy, że na wizjerze, na hełmie Robocopa, one były uprzednio robione wcześniej komputerowo, czy w jakiś tam sposób wykorzystując jakieś różne urządzenia i dopiero później nakładane na film. Więc takie CGI było wcześniej, nie? Tak się efekty robiło. I ja chciałem jeszcze wrócić do tego ED-209. To jest dosyć taka zabawna w końcówce scena, gdzie on ze schodów nie mógł zejść.
Tak.
Ja podejrzewam, że to było wplecione dlatego, że nie mogli z tego jakoś w jakiś sposób animować. Było to za trudne, żeby zrobić kroczącego takiego robota w dół. I podejrzewam, że mogło to być związane. Nigdzie tego nie przeczytałem, ale tak mi się wydaje,
ale wiesz,
że
co, mogło
już
być,
było za też trudne, żeby coś takiego zrobić.
Też, ale mogło to być po prostu celowo zrobione, bo on był za duży na schody. On musiał się poruszać windą na przykład.
No, w sumie racja.
Nie składali go, no i Robocop wykorzystał słabość konstrukcyjną, ale widzisz, że to super, nie umie chodzić po schodach.
Super technologia najlepszej firmy technologicznej i tak dalej, i no nie ogarnęli tego, że robot może w górę albo w dół też sobie pójść. Więc...
Słuchaj, Krzychu, oni nie potrafili ogarnąć faktu, że nie należy do prezentacji używać ostrej amunicji.
To też racja, no.
W dwóch filmach pod rząd.
No.
W dwóch filmach pod rząd, ale o tym innym razem.
Wiesz, nie mieli takiego czerwonego przycisku, który wyłączał
tak
całkowicie ten...
Tak. No. Wracając do fabuły. No i po tej niesamowitej klęsce, jaką poniósł Dick Jones, wtrąca się Bob Morton, młody, jurny, zdolny. Tak, pan Miguel Ferrer, świętej pamięci, zagrał tę rolę. No i prezesowi podsunął, słuchaj, no ale tutaj kompletnie mechanicznie nie wyszło, to my zbudujemy cyborga i tam będzie trochę lepiej. No i na pewno nie będziemy mieli takiego fiaska, takiej porażki. No a że tam no, na pewno grube bańki poszły w to i no, prezesa też połechotać trzeba było po próżności, zgodził się na to. No ale kurde, no jest problem, no bo żeby zrobić cyborga trzeba mieć martwego glinę. A że tych policjantów tam za wielu martwych nie było, no to OCP w ramach bycia korporacją, która ma w dupie wszystko i wszystkich, zaczęło przesuwać troszkę policjantów do takich miejsc, do których nikt inny by się nie zapuścił. No i jednym z takich właśnie świeżych przyszłych zwłok był Alex Murphy, który został przeniesiony do tego posterunku, w którym dzieje się akcja całości. Dostał partnerkę, panią Ann Lewis, w tej roli Nancy Allen, która też wyszła poza, powiedzmy, że nawias swojego takiego komfortu, bo Nancy Allen, kobieta w obecnych czasach, może już troszkę mniej w ramach siódemki z przodu, ale wtedy nieprzyzwoicie atrakcyjna, dostała polecenie od dyrektora, przepraszam, nie dyrektora, tylko reżysera Verhoevena, by odrąbać swoje piękne pukle, ściąć się na męską fryzurę i być bardzo macho i bić panów w twarz pięścią.
No wiesz, no w końcu w policji pracowała, no to...
No właśnie.
Wiesz, były jakieś wymagania.
No i teraz no mamy jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy patrol. Tam oczywiście jest krótka scena, jak oni się zapoznają, ze sobą piją kawę, tam Murphy się bawi pistoletem, kręci na palcu, BHP się położyło i kwiczało wtedy. No
ja
ale...
podejrzewam, wiesz co, tak mi się przypomina, jakby nagrywali Robocopa teraz, to ona by miała niebieskie włosy i by miała taką, nie wiem, różową pałkę zamiast pistoletu i tak...
No i miałaby zupełnie inny głos. Ale no, nieistotne. W każdym razie...
Nie, jasne, jasne.
Na patrolu spotkali straszny gang Bodekera i zaczęli się z tym gangiem strzelać. Teoretycznie w mieście przyszłości. Teoretycznie na ruchliwej ulicy. Ani jednego samochodu poza tymi dwoma. Furgonetka pełna bandytów i dwóch policjantów.
miałem ci o tym powiedzieć. Jadą po prostu przez, wiecie, najbardziej ruchliwą ulicę w mieście. Wiecie, jest 17 pasów w jedną, 18 w drugą. Nie, ani jeden samochód nie przejechał, ani jeden człowiek nie przeszedł. Oni tam jadą przez, wiecie, kilkaset metrów i strzelają się. Nic się nie dzieje. Po prostu zamknęli dla nich
Tak, dla ale nich zważywszy na to... Tak, zważywszy na to, że scena jest szalenie napięta, dramatyczna i tam się strzelają, no to dopiero przy którymś obejrzeniu zwróciłeś w ogóle na to uwagę.
Ja też przyznam się, późniejszym że... obejrzeniu, bo podejrzewam, że jakbym w kinie to oglądał w 87 albo gdzieś w wczesnych latach 90, to totalnie bym nie wiedział, bo to było pomijane przez mózg po prostu, bo się nie skupiałeś na tym, skupiałeś się na akcji, co tam się dzieje, a nie na tym, co się dzieje w tle, nie?
I właśnie tutaj mam problem, bo ja zawsze chwalę się tym, że jak oglądam film pod właśnie takie coś, jak no mówię ci teraz, to ja się tak strasznie staram, ja tak oglądam to w zwolnionym tempie, każdą scenę ileś razy. Robocop jest jednym z tych filmów, kiedy nie umiem. Ja tak jestem zainwestowany w fabułę, że no, oczywiście no ja wiem, że ten efekt został zrobiony w ten sposób, ja widzę, że to nie jest aktor, tylko już kukiełka. Ja widzę to, wszystko rozumiem, ale jakoś takie niektóre rzeczy mi umykają, właśnie tak jak ta stenotypistka, czy fakt, że tutaj nie było w ogóle ruchu na drodze. Jakby nie to, że jakoś tam ty o tym wspomniałeś wcześniej i faktycznie rewatch zrobiłem i zauważyłem, no to no nie jest to Matrix rewolucje, gdzie tam skaczą po autostradzie pełnej samochodów, których też tam tak naprawdę nie było, bo to wszystko było CGI. Więc no trzeba przymknąć oko na niektóre rzeczy. Dojeżdżają w ramach tego ponurego pościgu do jakiejś starej fabryki, jakiejś huty, nie wiadomo co to jest. Oczywiście popełniając klasyczny, karygodny błąd każdego jednego możliwego horroru i filmu o policjantach, rozdzielają się.
Logiczne, tak, nie?
Tak, oczywiście. BHP kwiczy, ja nie wiem, ten szkoleniowiec tamto sobie chyba żywy podciął po tym, jak usłyszał, co się wydarzyło, przy użyciu szarego mydła na 100%. W każdym razie, no kończy się to tym, że no, wezwali wsparcie, no ale OCP potrzebuje świeżych zwłok, więc to wsparcie nie dociera na czas. Oni się rozdzielają jak amatorzy. Ta dziewucha dostaje gdzieś tam plombę od jakiegoś gościa, spada z pierwszego piętra w jakieś worki, które w hucie nie powinny w ogóle być. No ale dobra, niech jej będzie.
Ale ja ci powiem, od kogo ona dostała plombę. Ona dostała plombę od tego pana w berecie. Złola, który miał totalnie irytujący śmiech. Jak mnie to drażni. Jej, nie mogłem tego wytrzymać, naprawdę.
I to też pewnie był celowy zabieg, żebyśmy Złola nie lubili.
Jasne, tak, żeby go jakoś tam zapamiętać. No ale w zasadzie pamiętasz go tylko z tego, że później dostał kulkę, a przez cały film się śmiał. No to tak. Ja wiem, czy bym chciał być tak w filmie zapamiętany?
Rola jest rola, słuchaj, płacą.
W Robocopie to w sumie to dokładnie. Mógłbym się o śmietnik oprzeć w Detroit i też by było spoko.
No i teraz tak, jeśli chodzi o Murphy'ego biednego, został otoczony zbirami z Bodekerem w roli głównej, tam oni sobie zrobili strzelaninę, no taką powiedzmy, że bardziej egzekucję, no to...
Nie no, przerobili go po prostu na tarczę, no nie?
Tak, zabili Bidoka, Bodeker mu tam strzelił w czoło i tam przeszło na wylot, martwy, nie ma dyskusji. No i teraz jakimś cudem to serducho jeszcze tak rozstrzelanego gościa podobno biło. Nie wiem jakim cudem, ale silny chłopiec jest. Ta biedna się budzi i znajduje to truchło, tam przyjeżdża karetka, zabierają go w drodze do szpitala, stwierdzają zgon. A że stwierdzają zgon, no to od razu do OCP, do działu dla cyborgów. Nie? No i co? I Bob Morton szczęśliwy jako ojciec Robocopa, wskrzeszają Robocopa, już nie Alexa Murphy'ego, tylko Robocopa właściwego. No, ale nie uprzedzajmy faktów. W międzyczasie jeszcze się tam zadziało, dlatego że Murphy, jak dostał tę kulkę, to jemu w ostatnich tych, jak wiadomo, życie przelatuje przed oczami i tak dalej, przeleciało mu po pierwsze fakt, że no, żona, dziecko, a potem to, że Bodeker go zabił. I to było ostatnie, co on przed tą śmiercią faktyczną przed oczami miał. Później, jak go już uruchomili z powrotem, uruchomili to wszystko, co tam było, no to zaczęły się problemy, bo Robocop zaczął mieć sny, w których pojawiło się to, co się zadziało. No i zbudowali go, zrobili premierę, no niby się udało. No i Robocop, jak to Robocop, ubrany, no to było jego ciało, nie zbroja, no ale taki bardzo srebrny i aluminiowy, chodził sobie tam po posterunku, z policjantami nie rozmawiał, jeździł i zaczął robić
wiesz
wyniki.
Co, ja jeszcze ci przerwę, bo zauważyłem jedną rzecz i w sumie teraz sobie zdałem trochę sprawę z tego. Jeżeli oglądałbyś ten film pierwszy raz, to by była super nowość w kinie, to zauważ, jak oni budowali fajnie napięcie, od czasu, kiedy on rzeczywiście tam oberwał wiadro ołowiów na klatę, do tego, aż poznaliśmy finalny wygląd Robocopa. Tak. Bo teraz wiadomo, wiesz jak wygląda, nie? Ale jak go tam budzą, nie? Jak tam podchodzą do niego, to rybie oko się tam pojawia, że oni tam coś gadają do niego, tam pojawiają się różne napisy, włączają go, resetują i tak dalej.
Ręka osobno na wysięgniku.
Coś mu tam dogrywają, coś podał mu przykręcają rękę przycisną. Jeszcze, nie? Mhm. Tam wiesz, aktualizację mu, ten, Day One'a patcha mu wrzucają i tak dalej.
Tak. I zauważ, baza wirusów została zaktualizowana.
Tak, bardzo fajnie budują napięcie i my widzimy już Robocopa, zanim on będzie na ekranie cały w lśniącej zbroi. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Jak on zaczyna iść, odbija się w jednym z monitorów, w jednym z telewizorów. Widać nie jego tak jakby głowę i tutaj do połowy.
Nie
widzisz,
zwróciłem uwagi.
To jest plus tego, że się ogląda
ja muszę to obejrzeć nagraniem, jeszcze nie? raz w takim razie.
Tam ale, wiesz, już go witają, już go tam tak jakby przygotowują, chcą go pokazać.
Ta jedna scena, kiedy on się jako pierwszy, jak on się pierwszy raz pokazał reszcie policjantów.
Tak, tak.
Przeszklona ściana, oczywiście mleczne szkło, nie widać co się dzieje, on stump idzie, widać
taki
tylko
coś ciężkiego idzie, nie?
A potem tylko kawałek pleców i poszedł dalej, nie?
Tak, i przed tym była właśnie ta scena, o której ja mówiłem, że gdzieś tam na małym monitorku widać było jego tak jakby do połowy. Więc, a to też trwało dosłownie 2-3 sekundy. Nie?
Ale to jest właśnie
takie coś, co wyłapałem.
To jest właśnie jeden z tych filmów, których ja nie jestem w stanie oglądać aż tak analitycznie. Ja mam ten sam problem z Terminatorami, ja mam ten sam problem z Robocopem, ja mam ten sam problem z Gwiezdnymi Wojnami. Ja pewnych rzeczy po prostu nie widzę.
Mhm.
Trzeba nad tym popracować, nie może tak być.
I też jest dosyć charakterystyczna scena, jak on jest już na strzelnicy, tam sobie wszyscy policjanci ćwiczą strzelanie do celu i tam ledwo co im wychodzi, a on wyjmuje swój po prostu pistolet i widać tylko tak, że on takie serie robi takie i wiesz, i strzela same dychy, nie? Same dychy w sensie, wiesz.
No czy on tą tarczę, rozpaprał w 17 tak, świata, nie?
I tu się pojawia tak naprawdę pierwszy taki jakby moment, w którym Louis rozpoznaje, że Murphy'ego przerobili, nie? Że jego wsadzili po prostu w jakąś metalową puszkę.
Dlaczego? Dlatego, że mając w dupie zasady BHP, zaczął kręcić pistoletem i schował do kabury chowanej w nocy.
Dokładnie tak.
Ale jak kozacki patent, że jemu się noga otwiera i stamtąd wyjeżdża pistolet? No przecież...
To jedno, ale ja pamiętam za dzieciaka, że jak miało się zabawkowe pistolety, to też się próbowało je kręcić na palcu.
Tak, i no to były sztuczki kowbojskie, jakby nie patrzył. Nie? No,
okej, ja wiem, że tam Lucky Luke i jakieś tam inne rzeczy, ale tak naprawdę mnie się kojarzy, że to z Robocopa tak naprawdę przeszło.
A, widzisz.
Ten ruch. I tutaj chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, gdzie jeden z policjantów, jak widzi, co się dzieje, jak on zajebiście trafia w zasadzie w punkt, mówi, że to jest super glina, nie?
Tak.
I a propos super gliny.
I super cop gdzieś tam, jak on idzie w tej scenie, tak, co właśnie go widać, jest super cop. Ale to jest jeden z proponowanych tytułów, jakie miały być.
Ale to nie to, że z proponowanych. W Polsce, gdy ten film trafił do kin pod koniec 1987 roku, on był nazwany Super Glina. Tam się nie pojawiało Robocop. Tam, ja pamiętam ten plakat, bo nawet sobie go wrzuciłem gdzieś przed odcinkiem. To jest czarno-biały plakat z Robocopem na środku i na górze taką czcionką, jakby ktoś to z, nie wiem, z World Arta wyciągnął, jest napisane Super Glina, nie? I tyle. Gdzieś tam jakiś krótki opis, kogo to jest film i Robocop w zasadzie pojawia się tylko w cudzysłowiu. Wie? W cudzysłowie?
Wie, w cudzysłowie.
Bo
tak.
Wiadomo.
Nie w dupiu. W dupiu, tak.
I widzisz, zazwyczaj zwracam na to uwagę, a sam się po prostu postrzeliłem.
Nikt nie jest Robocopem, nie możesz być idealny.
Tak. I gdzieś tam się właśnie ten Robocop pojawia na samym dole jakimś drobnym druczkiem, czy to się nazywa Robocop tak naprawdę, nie? Mm. I a propos Robocopa, też jako ciekawostkę dodam, że sama tak jakby ekipa nie chciała tej nazwy. Ona myślała cały czas, nagrywając, rozpoczynając zdjęcia do Robocopa, że to jest wersja tak jakby tymczasowa,
tytuł roboczy,
jeśli chodzi o nazwę filmu. I
tak, nawet LA Times powiedział, że tytuł jest tragiczny.
Tak. A zobacz, jak się przyjęło, nie?
Teraz. A się przyjęło. No i teraz ja sobie nie wyobrażam innego tytułu dla tego. No, jakiś elektroniczny.
Nie wiem, wyobraź sobie, że na przykład ten film się nazywa Super Cop, nie? Albo nie wiem.
Znaczy, na początku z tego, co słyszałem, to miało być Robocop The Future of Law Enforcement.
Mhm.
Taki miał być tytuł podobno. Skrócili do Robocop, moim zdaniem wyszło fantastycznie. A teraz oddajemy głos naszemu specjalnemu korespondentowi. Rafał?
Cześć, z tej strony Rafał Szychaszykowski, aka Stary Gracz. Krzysiek poprosił mnie, żebym nagrał krótki komentarz odnośnie filmu Robocop. Jako że jestem wielkim fanem filmów science fiction lat 80. i 90. Często o tym opowiadam w swoim podcaście, czy też właśnie gościnnie występując w podcastach poświęconych filmom i popkulturze. Więc postanowiłem spełnić jego prośbę i króciutko wam opowiem, dlaczego kocham Robocopa, szczególnie część pierwszą. No to jest film, który powstał w 1987 roku. Wyszedł dosłownie rok po Aliensach Jamesa Camerona. Przypomnę też, że w 1984 wyszedł wcześniej pierwszy Terminator Jamesa Camerona, więc był też oczywiście Predator Johna McTiernana, więc można powiedzieć, że ta dekada lat 80. No, była niesamowita pod kątem czy też względem ilości filmów science fiction, jakie stworzono, które stały się klasykami. Natomiast Robocop Paula Verhoevena to przede wszystkim dla mnie, jeżeli miałbym powiedzieć, czym jest ten film dzisiaj po latach, no ponad w zasadzie 37 latach, Jesus Christ, można powiedzieć, że prawie po 40 latach za chwilę. Dla mnie to jest, słuchajcie, przede wszystkim taki komentarz społeczny na temat konsumpcjonizmu, prawda? Szczególnie tego amerykańskiego. To takie prawdziwe science fiction z aluzjami do teraźniejszości i strachem o przyszłość. Oczywiście dla ówczesnych ludzi żyjących w drugiej połowie lat 80. Przede wszystkim jest to także świetne science fiction, no bo dostajemy opowieść o cyborgu, tak? O człowieku, policjancie, który Aleksie Murphy, który zginął na służbie walcząc z gangsterami i zostaje przywrócony do życia w formie cyborga, androida i gdzieś tam próbuje odzyskać swoje wspomnienia poprzez glitche w oprogramowaniu. Tak bym to nazwał dzisiaj z perspektywy czasu. Zapomniałem wziąć z góry z mojej męskiej jaskini tak zwanej najnowszy egzemplarz Robocopa w 4K, który sobie kupiłem właśnie na płycie Blu-ray Ultra HD z wytwórni Arrowhead. Oni wydają takie zremasterowane wersje i bardzo gorąco polecam. Można za grosze na Amazonach zagranicznych dostać, a jest bardzo duża ilość materiałów dodatkowych, które warto zobaczyć, jeśli kochacie ten film tak jak ja. Co można więcej dodać? No, fantastyczna obsada, która na zawsze w mojej pamięci, no bo Peter Weller jako Robocop, Nancy Allen jako jego partnerka Anne Lewis, no Ronnie Cox jako złowrogi prezes korporacji Omnicorp, czyli Dick Jones, Cartwood Smith jako główny zły, czyli Clarence Boddicker, no i Miguel Ferrer jako Bob Morton, jeden tam z popryczników z korporacji OCP. W tym filmie wszystko się zgadza po prostu i dobra, kończy mi się czas, bo Krzysiek chciał, żeby było krótko, tak wam mówić o ciekawostkach związanych z tym filmem, że to Dallas udawało Detroit, że Arnold Schwarzenegger był brany pod uwagę do roli Robocopa oczywiście, tylko okazał się być za wielkim facetem do jakiegokolwiek kostiumu. Rutger Auer też miał być wzięty pod uwagę i tak naprawdę Peter Weller to był z doskoku jeden z ostatnich kandydatur, jaka została na rynku. Dużo by można mówić o kolejnych sequelach, które były zdecydowanie gorsze, szczególnie dwójka, gdzie jednak reżyserem już nie był Paul Verhoeven, tylko Irwin Keschner, znany nomen omen z Imperium kontratakuje, ale był to gorszy film od jedynki i tak dalej, i tak dalej, więc u mnie Robocop na zawsze w serduszku, często do tego filmu wracam, bawię się świetnie, on się praktycznie w ogóle nie zestarzał, wizja tego no w zasadzie cyberpunkowego, dystopijnego Detroit do dzisiaj przemawia. Oczywiście w ramach tych lat 80. i tego enturażu, jakim epatowały lata 80. Także ja wszystkim serdecznie polecam, jak zawsze, wrócić do Robocopa raz na jakiś czas. Każdy dla siebie coś znajdzie fajnego. Dzięki za uwagę. Z tej strony Rafał Szychaszykowski z podcastu Stary Gracz. Do zobaczenia. Cześć.
O, dziękujemy za nowy wkład tutaj. Rafał, kłaniamy się. wracając do fabuły, no wskrzesili byli tego Robocopa, wgrali mu oprogramowanie takie, jakie wgrali. No wiadomo, że wynikające z trzech praw robotyki, Robocop ma za zadanie służyć dobru publicznemu, chronić niewinnych i przestrzegać prawa. Ma też czwartą dyrektywę, o której nie wie, ale to nie uprzedzajmy faktów. No i teraz tak, Louis, która zobaczyła, że no jednak Robocop to jest jednak Murphy, zaczęła grzebać, okazało się, że no przydupiła go gdzieś tam w jakimś korytarzu, mówi ty nie jesteś Robocop, ty jesteś Murphy. I jemu weszły te schizy, jemu zaczęło to i zaczął kurde ty, może faktycznie coś w tym jest. I tu jest fantastyczna sprawa związana z podłączaniem się Robocopa przez port USB do innych komputerów. Robocop jest jedyną jednostką, która ma szpikulec do przesyłania danych. To jest w ogóle port USB schowany w pięści, wysuwa mu się taki pojedynczy, jak Wolverine'owi, tylko że jeden, nie?
Jest taki, no tak.
I to, co mnie rozbroiło...
Wolverine, ale po przejściach, nie?
Tak. I co mnie rozbroiło? Robocop idzie do serwerowni, no bo przecież tam nikt o Ethernecie nie słyszał, o Wi-Fi tym bardziej. Idzie do serwerowni i co jest najlepsze? On jest jedyną jednostką, która ma tego typu podłączenie, a w każdym komputerze jest taki okrągły ten gniazdo zapalniczki, że on się tam może wpiąć, sobie dane czytać. To mnie zaciekawiło bardzo, ale no cóż. Poszedł, poszukał, znalazł, Murphy nie żyje, zaczęło mu się tam przebłyskiwać, pojechał do swojego domu rodzinnego, świeżo sprzedanego. Przypomniała mu się małżonka, przypomniał mu się syn, przypomniał sobie, kim był. No bo teraz jest, ciężko powiedzieć. Mm-hmm. No i przypomniał sobie, kto go ukatrupił. W związku z powyższym zaczął szukać rzeczonego Bodekera, no bo teraz co? Teraz tego może najwyżej postrzelić, nie? No i wracamy do ojca Robocopa, czyli do Boba, który razem z dwiema prawdopodobnie prostytutkami, nie wiem, nie oceniam, siedział sobie w domu, imprezował, kokaina, alkohole, te sprawy, nie? No wtedy wchodzi do niego Bodeker, zostawia mu magiczny granat, wychodzi eksplozja, Boba nie ma. Dowództwo nad całą akcją przechodzi na Dicka Jonesa. I teraz ta scena, w której jest egzekucja Boba. Ja to oglądałem mając lat kilka. I ta scena nauczyła mnie kilku rzeczy niestety. Po pierwsze, dowiedziałem się, jak wygląda faktyczny moment spożycia kokainy. Jak się to robiło, nie wiedziałem. Do dziś nie korzystam, ale ej. Drugie, dowiedziałem się wtedy jako kilkulatek, ale jak to dwie dziewczyny naraz? Nie za dobrze mu? I tak obudziło się w człowieku wtedy nowe doświadczenie. No i trzecie, dowiedziałem się, że są granaty, fakt faktem, w filmach, które nie wybuchają po 3 do 5 sekund, tylko wybuchają po ustawieniu im 10 minut na przykład. Nie? Także no to nie jest wiedza, którą dziecko kilkuletnie powinno mieć, ale zapadło mi to w pamięć bardzo istotnie, szczególnie oczywiście ten granat. No i teraz tak. Robocop zaczyna ścigać przydupasów Bodekera, wyłapuje kogo trzeba, łapie Bodekera, już mu ma łepek ukręcić, no ale mu Bodeker mówi, no to mnie aresztuj. A Murphy nie chce go aresztować, Murphy mu chce urwać głowę. No ale wtedy wskakuje dyrektywa, no nie przestrzegaj prawa, no niestety, ale przestrzegaj prawa. No to zaprowadził go na komisariat, mówię, sierżancie, proszę skuć tego łachmana, bo tutaj jest ten Bodeker za zabójstwo Murphy'ego między innymi. No i dowiedział się od Bodekera, wcale nie w wyniku tortur, że musi aresztować Dicka Jonesa, więc on idzie do tego OCP nieszczęsnego. Tam po drodze się jeszcze ED-209 pojawia, które trzeba przejść
był,
obok.
Był. Ale wtedy już Robo miał zupełnie inną broń, już tak, nie miał tego pistolecika z nogi, tylko miał
i
naprawdę
większy kaliber. Ta scena mi się szalenie podobała, dlatego że jak już górną część odstrzelił, jak te nogi upadły, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to palce, jeżeli można nazwać to palcami, takie zrobię takie takie drgawki podszerne były.
A to mi umknęło, widzisz? No to niektóre rzeczy mi...
I w związku z tym, że to było robione poklatkowo, no to ktoś musiał to zrobić. To nie był przypadek.
No,
nie? No i idzie aresztować rzeczonego Boba. No i dowiaduje się, że ma dyrektywę numer 4, o której nie wiedział, że żadnego z członków Rady Nadzorczej OCP nie może ruszyć, ponieważ nie. No i wtedy zaczynają się problemy, no bo się zaczynają problemy. W każdym razie, żeby nie opowiadać całego filmu od początku do końca, okazuje się, że no jednak jest trochę więcej człowieka w Murphym niż mógłby być, dlatego że, nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, jak miał założony ten kask cały, to brzmiał bardzo mechanicznie i był taki cały monosylabiczny i tak dalej, nie? No a tutaj, jak już nie miał tego hełmu, jako Murphy poszedł tam, no to już ten jego głos tak zmiękł, już był taki bardziej ludzki. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Nie zwróciłem uwagi, ale zwróciłem uwagę na to, jak on tam w tej fabryce, czy w czymś tam siedział z Louis i potrzebował wkrętarki Boscha, żeby sobie czopkę zdjąć.
Ja mówię, a dlaczego Mandalorianie tak nie mieli, że sobie na wkręty taka przyłapał?
To też, ale taka technologia, taki po prostu rozwój, taka nowoczesność, a on bez wkrętarki sobie no, czopki nie zdejmie, nie?
A co by było, jakby takie... zaczął nos swędzić i to...
I nie to, że wiesz, że to musi być jakaś specjalny bit, żeby w ogóle to odkręcić. Nie, zwykły, standardowy, po prostu steczko za 15 zł.
Ale ty, jakby się mocno sprężył, to imbusem by doleciał, nie?
No tak, tylko dłużej by
trwało. Tak, grzechotkę, ale... ryku i tyle, nie?
No.
No i cały film kończy się tym, że no już ten Dick Vredny Jones bierze jako zakładnika tego prezesa i wszystko wychodzi na jaw, tam Bodeker się przyznał, wszystko wychodzi na jaw i w którymś momencie ten prezes mówi: Dick, zwalniam cię. I wtedy czwarta dyrektywa nie obowiązuje i babach go tam, jak tak jak Krzysiek mówił wcześniej, Robocop nie pudłuje. No i tutaj najgorszy efekt specjalny całego filmu, kiedy to Dick Jones wylatuje przez szybę i zaczyna spadać jak ktoś bardzo spadający.
Też to zauważyłem.
Ten model się nie udał, ręce miał trochę za długie.
Ja nie wiedziałem, że po prostu jak ktoś spada z budynku z jakiegoś bardzo wysokiego piętra, to zmienia się w Mr. Fantastic z Fantastycznej
Czwórki. Tak, i mu się strasznie łapy
wydłużają. Po prostu ręce rozciągają, nie? I
tak. No i film kończy się kwestią, że prezes pyta: a ty, synu, kim ty jesteś? A on się obraca i nie mówi Robocop, tylko mówi Murphy. I ten film chyba na zawsze ze mną zostanie. To jest jeden z tych takich fakt faktem mocno krwawych filmów, które zawsze będę oglądał z przyjemnością. I to jest właśnie ten moment, w którym ja nie umiem go oglądać analitycznie. Ja się zawsze podjaram tym, że wiem, co będzie. Ja znam kwestie, które tam będą padały. Przecież teksty, które rzuca Robocop, to są żywcem, dosłownie żywcem wyjęte z komiksów Sędzia Dredd.
Chodź
ze mną, albo będą kłopoty. Przecież to jest żywcem z Dredda wyciągnięte, nie? W ogóle sama maska też jest inspiracja, nie?
A propos Dredda, to ta osoba odpowiedzialna za kostium w ogóle dla Paul Weller on miał?
A kto?
Ten aktor, który grał Robocopa? Weller.
Weller, tak. Peter Weller.
Peter Weller, o właśnie. To w ogóle piąta albo szósta wersja dopiero tego, co przygotowała ta osoba od kostiumu, w ogóle została zatwierdzona, bo a propos sędziego Dredda, te pierwsze jakieś tam wersje były bardzo podobne do
były żywcem takie Dredda. Same. Były żywcem takie same jak
więc
zbroje.
No normalne, że nie mogło to zostać. I to też jest no, kilka takich ciekawostek można wyciągnąć, że w zasadzie samo przygotowanie tego kostiumu, tej zbroi trwało bardzo, bardzo długo i chyba około miliona dolarów, tamtejszych dolarów, wyszło to, żeby w ogóle przygotować ten kostium. Trwało to kilka miesięcy. Jak sobie przeliczyłem, ile teraz by wykonanie takiego kostiumu kosztowało, to jest prawie 3 miliony dolarów. Więc to też jest kawał pieniędzy.
I pamiętajmy o tym, że budżet całego filmu to 13 milionów dolarów.
No, to jest 1/13 pochłonęło to, żeby Robocop wyglądał tak, jak wygląda, no nie? Więc tutaj to jest jedna strona, ale druga strona jest taka, że jak Weller się ubierał w ten kostium, to też nie było tak, że wiesz, jak Iron Man, że stanie i 5 sekund i masz stroje na sobie.
Jego musieli zaszyć chyba, nie?
Pół dnia nakładania tego, dopasowywania w ogóle do ciała tego całego stroju, bo zauważ, że jak on miał nałożony hełm, to miał jeszcze taką czarną tutaj... jakby
kołnierzyk taki, no.
Kołnierzyk taki, który w ogóle zachodził na brodę i trzymał się tak
szyję.
Jakby... Tak, i zasłaniał szyję. I jak są gdzieś takie zbliżenia właśnie na twarz, to widać, że to jest po prostu tak chamsko przyklejone do tej twarzy, żeby to było lekko plastyczne, ale też takie, że pianka, jak on gdzieś tam mówi, czy ogólnie się porusza, to żeby nie było żadnej tam szczeliny, szpary, żeby to nie wyglądało tak, no powiedzmy, tanio. Więc na to też można zwrócić uwagę.
No i najlepsze to, że za każdym razem jak zdejmował czopkę, no to mu to znikało dziwnym trafem. Następowała deteleportacja, nikt nie wiedział gdzie, no dobra, górę zdjął, a dół tak. Gdzie jest, nie?
Tak, tak, tak. I tutaj a propos jeszcze jego facjaty, to jest jedna rzecz, bardzo dużo osób się zastanawiało, no ale okej. W zasadzie usta, czy dolna część twarzy, to była jedyna rzecz, którą on miał nieosłoniętą żadną, powiedzmy, żadnym metalem. I ktoś się zastanawiał, czy, no dobra, no ale jakby ktoś wycelował, jakby tak strzelił po prostu w usta, no to czy kropnie Robocopa, czy nie kropnie, no. I to też gdzieś wyczytałem, że to chodziło o to, że on miał po prostu, ta twarz była sztuczna i w zasadzie z tego Murphy'ego, powiedzmy, że prawdziwego, został tylko mózg i oczy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale
znaczy gdzieś w jakichś materiałach online'owych widziałem, że tak właśnie
i
było.
To, że oni by strzelili w niego tak naprawdę gdzieś tam w twarz, to by nic nie zrobiło, bo zawsze tam gdzieś od tej metalowej czaszki by to się, powiedzmy, odbiło, albo po prostu gdzieś ta kula by przeszła i jakoś by jeszcze mogli to po prostu naprawić. Po prostu nową twarz zrobić i tyle, nie?
Mnie rozbraja magia kina związana z tym kostiumem właśnie, bo tak jak mówisz, powstawało to bardzo długo. I to też było kręcone w lecie podobno. I
tak.
Legenda głosi, że ubrany w plastik pan Weller potrafił zgubić 3 kg wody codziennie. On się musiał nawadniać bez przerwy, bo było tak potwornie gorąco, że z niego to wszystko wyciekało gdzieś tam, nie? Druga rzecz, no kostium kostiumem, poruszaniem się, ale z tego, co tam też w materiałach jakichś bonusowych widziałem, to pan Weller podszedł do tematu bardzo, bardzo profesjonalnie, wynajął jakiegoś tam mima, czy nauczyciela mimów, ja nie wiem, jak on się z nimi porozumiewał, bo mimowie nie mówią, nie? Ale nauczył go, jak się poruszać w mechaniczny sposób, a potem dopiero założyli na niego ten kostium. Okazało się, że wszystkie lekcje z panem mimem można w dupę wsadzić, bo nic się nie przekładało, no bo ruchomość była zupełnie inna, więc się musiał uczyć tego od nowa.
Znaczy, ja podejrzewam, że on tak naprawdę nie potrzebował tych lekcji, bo jakbyś założył sobie taki kostium, który rzeczywiście jest gdzieś tam bardzo dokładnie zrobiony z jakimiś tam detalami i tak dalej, i on tak naprawdę mocno ci krępuje ruchy, to ty nie potrzebowałbyś lekcji, bo samo to, że ty masz ten kostium, sprawia, że ruszasz się jak Robocop, nie? Jak robot, powiedzmy. Ale tu akurat...
Jak się nazywał?
Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo bardzo często jest tak, że aktorzy, którzy mocno chcą się wtopić w rolę, to starają się tak jakby... bardzo wejść w tą rolę i tak jak na przykład Henry Cavill, który mówił niskim takim głosem charakterystycznym dla Wiedźmina, to raz, a dwa, podobnie jak Viggo Mortensen, który grał Aragorna w Władcy Pierścieni, chodził z prawdziwym, ciężkim mieczem, żeby się przyzwyczaić do tego i żeby te wszystkie sceny, gdzie rzeczywiście jest akcja, gdzie on musi wymachiwać tym mieczem, żeby to wyglądało bardzo realistycznie, nie? I myślę, że tutaj Weller też może sobie wtedy nie zdawał sprawy z tego, że to będzie na tyle mocno popkulturowa rola zapamiętana wtedy.
Powiedz to szybko 3 razy. Popkulturowa rola.
Nie da się, bo już za pierwszym razem się pomyliłem. Może sobie wtedy nie zdawał sprawy, jak mocny i fajny to będzie film, jak będzie się go teraz oglądało. To też chciał się wczuć w tą rolę, nie? I też gdzieś wyczytałem, że on na planie prosił wszystkich, żeby jak ma zbroję, to żeby mówili do niego Robocop, a jak gra policjanta, to żeby mówili do niego Murphy. Tylko że wiesz, to było coś ala, coś było w tym stylu, że tak jak Hermiona w Harrym Potterze, nie? Że jak już nie grała w filmach, to śmiali się z niej i mówili do niej, wiesz, 10 punktów dla Gryffindoru, nie? I się naśmiewali z niej. Więc to był ten sam poziom, że po prostu na planie były takie podśmiechujki robione.
Znaczy teraz, teraz powiem ci, że...
On podobno z tego zrezygnował, no nie?
Weller się bardzo mocno broni przed tym, ale był jakiś koleś, który był asystentem produkcji, który miał tam opiekować się Wellerem, no i w którymś momencie on... Jest scena, bardzo krótka scena, gdzie on idzie przez jakiś most w fabryce i jest eksplozja za nim. Więc zrobienie eksplozji, no to nie jest takie hop-siup, że to, a dobra, 3 minuty, dajcie nam chwilę i powtórzymy ujęcie, nie? Więc ujęcie musiało się udać. I ten asystent, wiadomo, praca w filmie, szybko, biegiem, biegiem, więc miał kilka ciasteczek Oreo po naszemu, nie wiem dlaczego. I stoi i mówi: Peter, słuchaj, bo scena teraz, robimy tak i tak. A on spojrzał, zobaczył te ciastka, mówi: Robo chce Oreo. I zablokował produkcję, bo Robo chce Oreo i koniec, nie? I gdzieś tam przez radio ktoś powie i stanął i krzyczy na cały plan: Robo chce Oreo. A ten jakiś tam wyżej od tego mówi: dobra, daj mu to ciastko, niech już miejmy to z głowy. A on wziął cały stak, miał 8 tych sztuk, wsadził sobie naraz do dzioba. Nie. Peter dostanie Oreo, Robo nie dostanie Oreo, nie? I ten. I Weller się tam w jakimś wywiadzie ostro bronił, ale tak z uśmiechem, więc coś mogło być faktycznie na rzeczy. Że tak to wygląda. No ale wracając do tego kostiumu, no to wiadomo, że nie mogło to być wygodne. Dlatego też, i co też nie jest niczym nowym, sceny, w których Robocop wchodzi, schodzi po schodach, szczególnie w klubie, kiedy łapie jednego z bandziorów Bodekera, jest filmowany od pasa w górę, albo kiedy wsiada bądź wysiada z samochodu, bądź jedzie samochodem, jest tylko i wyłącznie od pasa w górę. Dlaczego? Dlatego, że on nie był fizycznie w stanie wsiąść do samochodu w tym kostiumie, dlatego miał ubraną tylko górę, resztę to jakieś tam, wiesz, bokserki i bamboszki i on sobie tam siadał i sobie jechał, nie? Ale tak czy siak, to wydaje mi się, że poświęcenie jakiego, no, do jakiego zmuszony był pan Weller i w wielu filmach ludzie ubrani w różne kostiumy, no to trzeba pochylić trochę czoło nad tym, że jednak no nawet jak on się nazywa? C-3PO. Kurde, zapomniałem nazwiska aktora.
Ja też zapomniałem, no ale wiem,
on podobno blizny ma gdzieś tam, jak go przyszczypało, nie?
Ale słuchaj, no to porównaj sobie nawet tego, który R2-D2 grał. Wiadomo, że on, Kenny powiedzmy, Baker, że miał... tak, on był karłem, tak? Więc zmieścił się w tym koszyku, ale też był poobijany wszędzie, jak gdzieś to tam jeździło i tak dalej.
No i to się wywaliło pewnie, no przecież tam...
Ale porównaj sobie też... Porównaj sobie na przykład, przełóż sobie to na Marvela, na pierwszego Ironmana, czy późniejsze, gdzie w Avengersach grał Robert Downey Jr. Ja mam wrażenie, że on we wszystkich tych filmach nie przeżył tego wszystkiego, co Weller w trzech częściach Robocopa.
Tam praktycznych zbroi on w zasadzie Ironmana latał, nie było.
Tak, on latał w rajtuzach z kropkami i tyle, nie? I potem to komputerowo zostało nałożone. Wiadomo, no lepiej to wygląda, animacja jest lepsza i ogólnie efekty są lepsze, ale zaangażowanie aktora w tych wcześniejszych filmach z lat 90. czy 80. było znacznie większe.
W niektórych późniejszych też, no mi staje przed oczami Hellboy, gdzie Ron Perlman musiał się ucharakteryzować przez x godzin, żeby wyglądać jak wygląda. I pan Doug Jones, który grał Abe'a w tym Hellboyu. Ten człowiek ryba, nie? Doug Jones, on w wielu filmach grał. U Guillermo del Toro grał na przykład chyba w filmach, to jest zawsze jakiegoś potwora, jakieś takie dziwadło. I, że on się klaustrofobii nie nabawił, to mnie przeraża. Bo non-stop w silikon odziany, gdzieś tam schowany. Jedyne, co prawdziwe jego było widać, to gestykulacja i mimika, bo facet niczym Slenderman jest bardzo wysoki i bardzo taki długi, taki porozciągany, taki chudy. Więc wydaje mi się, że to... Ale tak, zgadzam się z tobą absolutnie. Poświęcenie, jakiego musieli się dopuścić aktorzy wcześniej.
A propos jeszcze kostiumu. On był strasznie niekomfortowy.
Na pewno.
Zauważyłeś, że przez cały film Robocop nie biega?
No, zauważyłem.
Teraz
no, ale to
mamy wytłumaczenie, tak? Dlaczego, nie? I tu w zasadzie mówię o tym dlatego, że niedawno wyszła gra Robocop Rock City od polskiego Tejonu i tam można Robocopem biegać, z tego co kojarzę. Jest takie trochę szybsze tuptanie, ale
czy to jest bieganie? No właśnie, czy to jest bieganie? Bo ja grałem co prawda w demówkę tylko, ale jak idziesz Robocopem i wciśniesz ten nieszczęsny shift, to jest tup szybciej, ale on może po prostu szybciej idzie jak ten.
Możliwe, chociaż, po prostu
tak,
mu się tam
pupką kręci metalowo.
Siłowniki szybciej ruszają i tyle, nie?
Być może.
Ale, no, ale też no, w sumie my chcieliśmy nagrać już od dłuższego czasu, no mówię ci o Robocopie, bo jednak po prostu chcemy ruszyć te wcześniejsze kultowe filmy.
Tak, musimy pogadać właśnie w ramach tego obowiązkowo.
Właśnie w ramach tego No mówię ci, ale to też się trochę połączyło właśnie z tą grą Robocop, bo ona była naprawdę totalnym zaskoczeniem tamtego roku i nikt się nie spodziewał, że ona będzie tak dobra, że taki typowy cały klimat Robocopowy będzie tak dobrze oddany i samego Robocopa, ale też miejscówek, Detroit, w ogóle wszystkiego, nie, poruszania się.
Tak, świat tego, przedstawiony, że naprawdę nieźle był zrobiony.
Jest rewelacyjnie zrobione.
Ten system celowania, oznaczania tego wszystkiego, no żywcem wyjęte.
Tak,
żywcem
tak.
Wyjęte z filmu.
Ja naprawdę pograłem trochę i jak obejrzałem sobie Robocopa, mówię, kurde, no po prostu tyle lat musieliśmy czekać na grę, która jest praktycznie jeden do jeden wyjęta z filmu, nie? A to jest, powtórzę się, 37 lat. Ej,
no i jeszcze w ramach zakończenia wspomnę tylko o muzyce z Robocopa, którą popełnił nieodżałowany Basil Poledouris. I to jest gościu, który brał udział w komponowaniu i produkcji muzyki do takich mało znanych tytułów i to wcale nie jest lista filmów, które zrobimy później. Takich jak Błękitna Laguna, Conan Barbarzyńca, Conan Niszczyciel, Cherry Model 2000, Polowanie na Czerwony Październik, Uwolnić Orkę, Starship Troopers. Więc to jest taka lista.
Trochę odcinków się nazbierało.
On trochę tego zrobił, szczególnie tutaj nie wiem, czy się uda to zrobić, bo nie wiem, czy uda nam się dostać ten film gdziekolwiek. Cherry 2000. Powiem ci, że film klasa. Trzeba go obejrzeć. Typowe science fiction.
Bo nie pamiętam.
Typowe science fiction z lat 80.
A propos filmów, ty mówiłeś, że oglądałeś Robocopa na DVD.
Tak. Oglądałem Robocopa na DVD.
Jakim cudem w ogóle?
Musiałem pożyczyć od mojego bardzo dobrego kolegi, Przemuś, pozdrawiam, Robocopa na DVD razem z odtwarzaczem DVD. Bo ja nie mam żadnego urządzenia, które pozwala na obejrzenie tego w takiej formie. Na Prime'a nie zaglądałem, przyznaję się bez bicia, bo dostałem wersję na DVD. Jak rozmawiałem z kolegą o tym, że będziemy nagrywać ten odcinek, stwierdził, ty, ale ja mam na DVD-ku. Więc ja podjarany, dlatego że na DVD bardzo często były materiały dodatkowe, bonusy, jakieś sceny niewykorzystane, jakieś wywiady, coś takiego. No psia krew jak na złość, ani sztuki nie było na tym jego DVD-ku.
Także mnie kurde, może to była jakaś taka wersja podstawowa, bo z tego co słyszałem, to można na Amazonie na przykład kupić Robocopa w 4K, Ultra HD, w ogóle ze wszystkimi HD i tak dalej. I tam sporo jest materiałów dodatkowych, chociaż z drugiej strony film, który pojawił się prawie 40 lat temu, to teraz na YouTube'a możesz wejść, rzucić sobie jakieś behind the scenes i też sobie nadrobić różne rzeczy.
Które znaczy ja powiem ci, że w wielu przypadkach ja te behind the scenes oglądam z większą przyjemnością niż sam film. Mhm. Mało tego, na YouTubie też ten film można obejrzeć. Jak chcecie go wypożyczyć, to kosztuje 27 zł, jak chcecie go kupić, to kosztuje, przepraszam, 27 kosztuje kupienie, 10 zł wypożyczenie, więc...
Co? Przecież Prime jest 5 dych za rok.
Patrząc po analyticsach naszego podcastu i naszych odcinków, no to jednak osoby, które mogły nie obejrzeć Robocopa, też nas oglądają i słuchają, więc młodzieży polecam. Dużo chrupek do tego, bo jest film naprawdę zacny.
Tak, tak. I on ma taką jeszcze przyjemną długość. Nie za krótki, ani nie za długi. Tak naprawdę fajnie wchodzi. I tam cały czas coś się dzieje. Tam nie ma czegoś takiego, że przez pół godziny gadają. Tak jak teraz, tak, nie? Że
nie
filmy trwają po 3-4 godziny.
Nie męczysz się oglądając.
Nie męczysz się. Tam po prostu oglądasz ze skupień. Nawet powiem ci, że to jest jeden z tych filmów, które ja mogę sobie wrzucić gdzieś w tło. On sobie po prostu może nawet lecieć, ja sobie tam będę co jakiś czas zerkał, nie? A mówię, o kurde, tu jest ta scena, tu jest ta scena i naprawdę to się przyjemnie ogląda nawet w taki sposób. Myślę, że możemy powoli do brzegu.
Tak, Krzychu, krótkie pytanie na koniec, polecamy?
Kurwa, no oczywiście.
Polecamy.
No, ja jeszcze jedna głupota, która, bo wiecie, to jest film, który jak się ogląda, to też niektóre głupoty możemy wyhaczyć. Na końcu filmu jest to, jak trochę już tego Robocopa naszego tam podmęczyli tymi wszystkimi
nabojami. Wymiętosili biedaka, tak.
Tak, on tam gdzieś się rzucał po tym budynku i w końcu była taka scena, że Louise przyszła do niego, podjechała samochodem, żeby go ściągnąć, żeby już go tam nie zrobili z niego sitka, durszaka, to zaczęła go podnosić. Ja tak się zacząłem zastanawiać, ile ta baba ma siły? Mówię, przecież on z półtorej tony waży, bo to trochę jednak tam tej elektroniki i metalu jest.
Chtump, 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 chtump.
Tak.
podleciała, wiesz, kobita 1,60 m, chlas go na ramię.
Tak, i normalnie go wrzuciła do samochodu, jak po prostu torbę. Ale jakąś słuchaj, na trening.
Słuchaj, ja już mówiłem ci kiedyś na ten temat. Adrenalina to jest cudowna, cudowna substancja. Kobiety potrafią wyrwać drzwi z malucha, żeby dziecko ratować, więc widocznie tutaj ten impuls ratowania
Merkiego. To musiało być to.
I pomógł, no, a półtorej tony wciąż żadna różnica. Ona prawdopodobnie jako Amerykanka operowała na funtach, a funty to zawsze mniej niż kilogramy, to może dlatego.
Może. Jeszcze dwie rzeczy, które mam zapisane i muszę o nich powiedzieć. Po pierwsze, gdybyście wiedzieli, dlaczego na stacji benzynowej Shell ze starym logiem była różowa benzyna, to ja bardzo bym chciał wiedzieć, dlaczego tak było. Bo nie, no
to
wiem,
był totalnie napędowy opałowy przecież, nie wiesz, że to czerwone.
Paliwo lotnicze, kurde, tak. Z tego, z różowej wojowniczki.
A potem się dziwić, że im się przemysł motoryzacyjny wysypał w tym litrze, nie?
Dokładnie. I druga rzecz, czy ty zwróciłeś uwagę
pewnie
na
nie
reklamy, które tam się czasami pojawiały? Tam była gra, która się nazywała Nukem. I to Nukem, była gra, tak, dla całej rodziny.
Tak. Ale ja bardziej zwróciłem uwagę na to, jak reklamowali samochód. 6000 no. Saks.
Aha, aha.
Czy kupiłbyś samochód, który nazywa się 6000 Sie? Chyba nie. Ale to amerykańska tradycja.
Ale over 9000 to bym kupił.
Tak. Na tak, na 100%. No. Dobra, dobra, na tym drodzy, zakończymy no, ten trzeba odcinek. Dziękujemy kończyć za poświęcony czas. Pamiętajcie odwiedzać nas na social media, zajrzyjcie na stronę. Pamiętajcie o naszym Patronite, jakby ktoś chciał nam postawić browara, to znaczy kawę, to też się da. Wszystkie linki poniżej. No i co? I do następnego.
Oczywiście filmu dajcie znać, co wy pamiętacie z tego filmu, kiedy go oglądaliście, jak go oglądaliście, kiedy pierwszy raz go oglądaliście, czy mieliście na przykład, nie wiem, 6 lat i was w ogóle odstrzelenie ręki tak zniesmaczyło, że już w ogóle go nie oglądaliście nigdy.
Tak, jeżeli macie też traumę z tym związaną, też podzielcie się, my posłuchamy zawsze.
Dokładnie. No i co? Ja mogę skończyć ten odcinek w jeden jedyny sposób, czyli thank you for your cooperation. I tyle. Dzięki. Trzymajcie
do
się.
Do następnego.
Hej.